W dzisiejszym odcinku zajmiemy się kolejną sprawą bardzo głośną. Ponownie wrócimy do lat 90., konkretnie do Rzymu. I zajmiemy się sprawą śmierci szczególnie szokującej. Szokującej, ponieważ przede wszystkim bezsensownej, do cna niezrozumiałej. Śmiercią, której powód nie jest tak naprawdę do końca znany, nawet w oficjalnej wersji w dokumentacji sądowej. Być może śmierć ta nie miała nawet powodu rozumianego jako motyw. Historia tragiczna, która wydarzyła się na uniwersytecie, w miejscu, które generalnie należy, wydawałoby się, do tych najbezpieczniejszych, oczywiście o ile nie studiujesz w Stanach. Okazuje się jednak, że uniwersytet w Rzymie ma o wiele więcej wspólnego z Teksasem, niż można by na pierwszy rzut oka myśleć. Sprawa zabójstwa Marty Russo, tak bowiem nazywa się nasza dzisiejsza ofiara, była też jedną z tych spraw sądowych, które najbardziej podzieliły włoską opinię publiczną i wywołała powszechną debatę o zasadach procesu i o celowości istnienia gwarancji procesowych dla oskarżonych i świadków. Zapraszam. Był to 9 maja 1997 roku. Ciepły, słoneczny dzień. Jedne z ostatnich dni studenckiej beztroski. Takiej może beztroski umiarkowanej, bo już zbliżają się egzaminy. Mimo wszystko, jeszcze aż tak się o nich nie myśli. Marta Russo, studentka prawa, wraz ze swoją przyjaciółką Jolandą Ricci, idzie uliczką wewnątrz kampusu Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie. Kampus ten znajduje się w całym centrum miasta, nieopodal dworca kolejowego Termini. Ten kampus to takie sporej wielkości miasteczko uniwersyteckie, gdzie swoją siedzibę mają praktycznie wszystkie wydziały najstarszego rzymskiego uniwersytetu. Dziewczyny przechodzą tunelem pod łącznikiem pomiędzy wydziałami statystyki oraz prawa. I wychodzą na wąską uliczkę z parkingiem, taką ni to uliczka, ni to dziedziniec, który znajduje się właśnie pomiędzy budynkami tych dwóch wspomnianych wydziałów. Idą obok siebie, rozmawiają o notatkach, o zbliżającym się egzaminie. Wtem Jolanda słyszy nietypowy odgłos, jakby stłumiony strzał, dźwięk przypominający pistolet zabawkę, tak później to określała. Wtedy to idąca obok Marta przestaje mówić i pada na ziemię. Ktoś do niej strzelił, krzyczy Jolanda. Ale biegący na pomoc ludzie nie wiedzą, o co chodzi. Oprócz niej nikt nie pomyślał, że to był jakiś dźwięk wystrzału. Ktoś z przybyłych sugeruje, że to był dźwięk samochodu, który przejechał po jakiejś puszce. Marta leży jednak na ziemi i nie rusza się, a po kilku sekundach świadkowie milkną w szoku. Włosy Marty zaczynają robić się mokre i czerwone od krwi. Jest godzina mniej więcej 11:42 i staje się jasne. Martę Russo postrzelono w głowę na kampusie uniwersytetu. Marta niezwłocznie zostaje przewieziona do szpitala uniwersyteckiego leżącego zaledwie 2 przecznice dalej. Nie odzyskuje jednak przytomności, zapada w śpiączkę. Została trafiona w głowę pociskiem kalibru 22, niewielkim i wystrzelonym ze stosunkowo niewielkim impetem, albo z pistoletu z tłumikiem, albo z niewielkiego pistoletu typu sportowego, takiego, którego używa się na strzelnicy. Kula przebiła kark na wysokości za lewym uchem, rozbijając się w środku czaszki na 11 fragmentów, które spowodowały nieodwracalne niestety uszkodzenia, naruszając pień mózgu. 13 maja, więc 4 dni później, lekarze ogłaszają nieuchronne. Nie ma żadnej nadziei. Stwierdzona zostaje śmierć mózgowa. W nocy ciało Marty zostaje odłączone od aparatury. Spełniając wolę dziewczyny, która za życia dość jasno przedstawiała swoje stanowisko w tej sprawie, rodzice Marty zgadzają się, aby pośmiertnie jej organy zostały przekazane osobom czekającym na przeszczep. W ten oto sposób Marta pośmiertnie pomogła aż 6 osobom, które do dziś korzystają z tych organów. Co jak pomyśleć, że mówimy tutaj o jednym z najgłośniejszych zabójstw lat 90., trochę kolokwialnie mówiąc ryje beret. Bo to trochę jakby ktoś chodził dziś po Warszawie z wątrobą Marka Papały. Na pogrzeb, którego główna ceremonia odbywa się właśnie na kampusie uniwersyteckim, przychodzą tysiące ludzi, praktycznie wszyscy studenci, profesorowie, ale też i sam premier Włoch Romano Prodi. Słowa pokrzepienia dla bliskich przesyła też papież. Hołd dla Marty, wielokrotnie dopingującej AS Romę ze Stadio Olimpico, składają zarówno kibice Romy, jak i Lazio. Można powiedzieć, że cały Rzym pogrążył się w żałobie po tej niespodziewanej i szokującej tragedii. Ale obok żałoby pojawiają się też pytania. Co się właściwie stało? Dlaczego ktoś strzelił do studentki? Dlaczego ktoś strzelił do Marty? Pojawiają się pierwsze hipotezy. Jak to jest możliwe, że ktoś oddawał strzały na uniwersytecie? Przecież nie jesteśmy w Stanach. Ale, jesteśmy we Włoszech. A ten kraj nigdy nie jest taki, jaki się wydaje na pierwszy rzut oka z zewnątrz. Z polskiej perspektywy może wydawać się to niedorzeczne, ale w Rzymie nikogo nie zdziwiło, kiedy następnego dnia grupa śledczych, do których trafiła ta sprawa, udzieliła wywiadu zatytułowanego potem "Na uniwersytet wraca strach". Dokładnie tak, postrzały na Uniwersytecie La Sapienza to nie jest zupełna nowość. 12 lutego 1980 roku na schodach Wydziału Nauk Politycznych, w tym samym właściwie budynku, obok którego przechodziła Marta, został zastrzelony Vittorio Bachele, profesor prawa administracyjnego, wychodzący właśnie z wykładu. Był to zamach czerwonych brygad, skrajnie lewicowych terrorystów, którzy byli w tamtych latach wyjątkowo aktywni. 5 lat później jego los w podobnym ataku, tyle że na Wydziale Ekonomii, podzielił Ezio Tarantelli. W dodatku data strzału do Marty, 9 maja, nie jest bez znaczenia. To właśnie tego dnia, 19 lat wcześniej, czerwone brygady dokonały swojej najsłynniejszej zbrodni, zabójstwa premiera Włoch Aldo Moro. Żadna inna data nie jest tak dobra na komunistyczny atak, no może 1 maja. Czyżby więc na uniwersytet wrócił skrajnie lewicowy terroryzm? Ale dlaczego zastrzelili akurat Martę? Spójrzmy, kim była nasza ofiara. Marta Russo, lat 22, była regionalna mistrzyni szermierki. Studentka prawa pierwszego roku, planowała w przyszłości zostać sędzią. Organy śledcze, w tym również DIGOS, specjalny wydział policji zajmujący się przestępczością zorganizowaną ideologiczną, czyli różnymi skrajnymi organizacjami, prześwietliły dokładnie życiorys Marty i jej przeszłość, a także jej rodzinę. Marta miała chłopaka nieco starszego, ale ten miał bardzo solidne alibi, poza tym wydawał się porządny. Rodzina nieźle usytuowana, ale generalnie zwyczajna, nikt z krewnych nie pełnił żadnych funkcji wyeksponowanych politycznie. Marta również nie była jakoś szczególnie zaangażowana politycznie czy społecznie, nie należała do żadnych organizacji. Może więc wcale nie była ona celem? Może strzelec tak naprawdę chciał zabić kogoś innego? Kto więc jeszcze był w uliczce, kiedy Marta nią przechodziła? Była jej przyjaciółka Jolanda, byli też inni studenci, paru pracowników uniwersytetu, paru sprzątających. Kilkadziesiąt metrów dalej grupa Irańczyków protestowała przeciwko reżimowi ajatollahów. Dzień jak co dzień na Uniwersytecie La Sapienza. Mimo precedensów, o których mówiłem, mimo tych ataków z przeszłości, trudno o jakąś konkretną hipotezę. Znajomość grup terrorystycznych tak bardzo nie pomoże. Trzeba uciec się do tradycyjnych metod śledczych. Śledztwo tradycyjnymi metodami okazuje się bardzo trudne. Trzeba ustalić, kto strzelał. Ale nie wiadomo ani dlaczego miałby strzelać, ani nie jest pewne, do kogo strzelał. A co gorsza, ciężko w ogóle ustalić, z czego dokładnie strzelał oraz przede wszystkim, skąd dokładnie padł strzał. Ciało Marty zostało od razu przemieszczone. Nie wiadomo, w jakiej pozycji była jej głowa, kiedy pocisk w nią wpadał. Sam pocisk roztrzaskał się. Potencjalni świadkowie byli, ale w sumie tylko Jolanda słyszała wyraźnie wystrzał. I niestety w takim środowisku ekspertyzy balistyczne to właściwie wróżenie z fusów. Wiadomo, że strzelano zapewne z budynku statystyki, ale i tam okien jest kilkadziesiąt. Nie zawęża to wystarczająco obszaru poszukiwań. Dopiero po paru dniach pojawiają się jednak pewne informacje, a nawet pierwsi podejrzani. Z ciekawą obserwacją dzwoni do śledczych pewien student. Mówi, że 9 maja, mniej więcej około godziny, w której padł strzał, korzystał z łazienki dla niepełnosprawnych, znajdującej się na parterze budynku statystyki. Okna łazienki wychodzą dokładnie na uliczkę, po której szła Marta. Co nietypowego zauważył student i co sprawiło, że postanowił podzielić się tą obserwacją z policjantami, to że kiedy tam wszedł, okno łazienki było otwarte na oścież. Normalnie jest zawsze zamknięte, ponieważ inaczej wszyscy z ulicy widzieliby, co się robi w łazience. Czyżby ktoś oddał strzał, a potem uciekł, nie zamykając okna? Z pewnością jest to dobre miejsce, by zacząć poważne poszukiwania. Technicy policyjni biorą się do roboty. I oto mamy łuskę od naboju. Łuska leży na parkingu tuż pod oknem łazienki. Wcześniej była przełaczona, ponieważ stał na niej samochód. Poza tym na murze budynku prawa, czyli po drugiej stronie uliczki, odnaleziono 2 dziury po kulach. Patrząc z okna łazienki, dziury zdają się leżeć dokładnie na tej możliwej linii strzału, na której przechodziła Marta. Czyżby więc 9 maja oddano więcej strzałów? Nic z tych rzeczy. To starsze dziury. Jakby tego było mało, łuska też jest starsza, a poza tym nie pasuje do typu broni, z jakiego zapewne postrzelono Martę. Nie ten kaliber. Okazuje się, że na Uniwersytecie Sapienza panuje wręcz Dziki Zachód. Śledczy ustalają, że z łazienki dla niepełnosprawnych często korzystają pracownicy firmy sprzątającej o nazwie Pultra. I ci pracownicy czas wolny lubią spędzać na strzelnicy. Pasjonują się bronią. Kilku z nich ma pozwolenie oraz własne pistolety. Ale co naprawdę szokujące, to że swoją pasję uskuteczniają też w przerwach w pracy na uniwersytecie. Obok łazienki znajduje się magazynek, który oni sami nazywają składem broni i w którym śledczy znajdują magazynki, naboje, tłumiki. Pracownicy przyznają, że rzeczywiście czasami pozwalają sobie na małe zawody strzeleckie, strzelając z tego właśnie składziku, chociaż nie przyznają się do strzałów z łazienki. Oraz zarzekają się, że nie strzelają przecież do okien. Ale ktoś dziury po kulach musiał w jakiś sposób stworzyć, więc policja nie wierzy w te zapewnienia. W dodatku 9 maja pracownicy mieli przerwę od 9 do 14. Czyżby właśnie w tym czasie oddali się swojemu hobby, zagrażając przy tym życiu studentów? Śledczy wreszcie mają jakąś hipotezę z prawdziwego zdarzenia. Sprzątacze trafiają na podsłuch, zaczyna się sprawdzać ich alibi. W domu jednego z pracowników znaleziono 3 strzelby, wiatrówkę, zabawkowe pistolety, ale też i zmodyfikowany, ślepy rewolwer, do którego dałoby się nawet załadować właśnie naboje kalibru 22. Niestety do niczego konkretnego nie zdołano jednak dojść. Mimo że broni pracownicy Pultry mają całe mnóstwo, żadna z nich nie pasuje do takiej, z jakiej prawdopodobnie strzelano. Co najwyżej ten rewolwer, ta samoróbka, ale on wydaje się z kolei bronią zbyt hałaśliwą. Nie ma do niej tłumików. Również to, co znaleziono w tym składziku, nie wystarczy. Poza tym alibi wszyscy dostarczyli. To śledztwo jednak nie staje się łatwiejsze. A kto jeszcze w okolicy ma broń? Okazuje się, że całkiem sporo osób. Broń jawi się jako drugi najczęściej posiadany przedmiot przez pracowników uniwersytetu, zaraz po książkach. Rozmowy pracowników Pultry wskazują, że w bibliotece Wydziału Literatury pracuje prawdziwy pasjonat broni. Salvatore Zingale. Zingale w przeszłości pracował przy ochronie konwojów i ewidentnie nie mógł odżałować, że stracił tamtą pracę i teraz marnuje życie w bibliotece. Jeden technik z Wydziału Energetyki uprzejmie doniósł policji, że właśnie bibliotekarz Zingale często odwiedzał go w laboratorium i wypytywał go o precyzyjne tokarki, pytając, czy mógłby pozwolić mu zrobić sobie ręcznie naboje i tłumik. Okazało się, że Zingale miał 6 sztuk broni, w tym jedną kaliber 22 oraz dużą ilość amunicji. Broń była należycie zgłoszona, ale pozwolenie na noszenie broni uzyskane na podstawie fałszywego oświadczenia dotyczącego wykonywanej pracy. Zingale staje się podejrzanym numer 1. Niestety dla śledczych również i on musi być jednak wykluczony. Jego pistolet kalibru 22 od dawna nie strzelał. Poza tym eksperci orzekają, że to nie mogła być broń użyta przy zabójstwie Marty. Bibliotekarz miał też dobre alibi. Kilkoro studentów zgodnie potwierdziło, że w bliskości czasowej zabójstwa Zingale był w bibliotece, jak Pan Bóg przykazał. Bibliotekarz uniknął więc zarzutów o zabójstwo, ale potem i tak został skazany za fałszerstwa i naruszenie prawa dotyczącego posiadania broni. Komu jeszcze na uniwersytecie sprawiały przyjemność huk wystrzałów i zapach prochu? Broni znaleziono u różnych ludzi co niemiara. Śledczy odkrywają, że profesor filozofii prawa Gaetano Carcaterra posiada całą kolekcję broni. Odkrywają, że jeden z jego asystentów, nazwiskiem Mancini, trzyma w domu kilka sztuk broni długiej, jeszcze z czasów wojennych. A niecały rok po zdarzeniu w jednej z łazienek znaleziono broń, ukrytą tam prawdopodobnie przez dłuższy czas, której nawet kaliber zgadzał się z tą, która była użyta przy zabójstwie Marty. Ta jednak była zbyt zarcywiała, prawdopodobnie nieużywana od wielu lat. Śledczy grzebią więc w broni i poznają coraz to nowe persony na uniwersytecie, ale w gruncie rzeczy z ich perspektywy tracą tylko czas. Czas, którego mają bardzo mało, bo znajdują się pod nieustanną presją mediów, głównie z uwagi na ich nieskuteczność w innych głośnych zabójstwach dokonanych na terenie Rzymu w tamtych latach. Przede wszystkim śledczy pokpili sprawę zabójstwa Simonetty Cesaroni, młodej dziewczyny zamordowanej w biurze, o której zagadkowym zabójstwie można posłuchać w drugim odcinku podcastu. Z każdym kolejnym dniem determinacja śledczych jest coraz większa i coraz częściej wręcz desperacka. Co jeszcze można zbadać? Gdzie jeszcze można znaleźć jakiś punkt zaczepienia? Śledczy chcą wycisnąć maksimum informacji z kwestii użytej broni. To jedyne, czego na ten moment mogą się złapać. Badają więc ślady użycia broni palnej na parapetach obu budynków znajdujących się po obu stronach uliczki. Konkretnie szukają tam tzw. cząsteczek GSR, z angielskiego Gunshot Residue. a więc tego niewidocznego gołym okiem pyłu, który wydobywa się z broni przy strzale. Potem osiada na przedmiotach wokół. 19 maja, czyli 10 dni po zabójstwie, mogą zakrzyknąć Eureka. Na parapecie sali numer 6, używanej przez Instytut Filozofii Prawa, ale dla zmyłki znajdującej się w budynku statystyki, sali przeznaczonej dla asystentów, czyli pracowników naukowych niższego szczebla, docentów, doktorantów, cząsteczkę składającą się z żelaza, baru i antymonu. Znalezisko zostało przyjęte z prawdziwą egzaltacją. I w jego wyniku śledczy przyjęli właściwie za pewnik, że to z sali numer 6 oddany został strzał. Teraz śledztwo miało już przyjąć liniowy charakter, skoro wiadomo już skąd, to teraz trzeba ustalić, kto strzelał, a na końcu dowiemy się dlaczego. Po wejściu do sali numer 6, wprawne oko prokuratora wyłapuje obiekt, który potencjalnie może pomóc w ustaleniu podejrzanych. Telefon. Śledczy decydują się sprawdzić, czy czasem ktoś z niego nie korzystał w okolicy czasowej zabójstwa. Śmiały strzał, ale strzał w dziesiątkę. Okazuje się, że około 2 minuty po wystrzale, o godzinie 11.44, a także 4 minuty później, z aparatu telefonicznego w sali numer 6 wykonane zostały dwa połączenia. Pierwsze do domu, a drugie do kancelarii adwokata Niccolò Ripariego, byłego senatora, docenta katedry prawa cywilnego właśnie na Uniwersytecie La Sapienza. A także, co tutaj szczególnie istotne, ojca. Kto bowiem mógł do niego dzwonić? Szybka hipoteza, szybkie potwierdzenie. Była to jego córka, Maria Chiara Lipari, która sama pracuje na Sapienzy nad doktoratem oraz jest asystentką kierownika Instytutu Filozofii Prawa profesora Bruno Romano. Maria Chiara od razu jest przesłuchana, jednak z początku twierdzi, że owszem, wykonywała te telefony, natomiast przy okazji niczego dziwnego nie zauważyła, nie słyszała żadnego strzału, w pokoju nie było oprócz niej żadnych innych osób i o niczym nie wie. Jednak przesłuchanie trwa dalej. I w końcu Maria Chiara mówi, że coś sobie jednak przypomina. Mówi, że przy tym pierwszym telefonie owszem, nikogo nie było, ale potem na chwilę wyszła z sali i kiedy wróciła, było w środku parę osób oraz była tam dziwna atmosfera. Na środku sali była kobieta i mężczyzna, którzy rozmawiali ze sobą, a jeszcze jeden mężczyzna stał przy oknie. Lipari twierdzi, że kiedy wchodziła, ten właśnie mężczyzna zaczął wychodzić, minął ją w drzwiach i rzucił takie nieco nerwowe "Ciao, Chiara". Niestety Maria Chiara nie pamięta, kto to był, nie zapamiętała twarzy. Przesłuchujący prezentują jednak nadzwyczajną wiarę w zdolności ludzkiej pamięci, w możliwość przypominania sobie więcej szczegółów pod wpływem zadawania wciąż tych samych pytań. I najwidoczniej mają rację, bo po kilku godzinach przesłuchania, około godziny 1 rano, 22 maja, Maria Chiara Lipari mówi, że przypomina sobie jednak, kto był w sali. To Gabriella Alletto, lat 45, sekretarka w Instytucie Filozofii Prawa, oraz Francesco Liparota, lat 30, absolwent prawa, który póki co pełni na wydziale funkcję woźnego. Trzeciego mężczyzny Maria Chiara nie jest w stanie sobie przypomnieć. Lipari wraca do domu, a śledczy w kolejnych dniach próbują jakoś pomóc ożywić jej wspomnienia. Między innymi zapraszają ją do sali numer 6, gdzie ustawiają manekiny w miejscach, w których Maria Chiara mówiła, że widziała ludzi, tak aby jakoś poruszyć jej neurony, żeby coś więcej sobie przypomniała. I w końcu 27 maja Maria Chiara Lipari doznaje iluminacji, przypomina sobie, kim był mężczyzna stojący przy oknie, kiedy weszła do sali. To Salvatore Ferraro, lat 30, doktor prawa i asystent profesora Carcaterry. Kolej więc na przesłuchanie tych właśnie świadków, a być może podejrzanych, odnalezionych w zakamarkach pamięci Marii Chiary. Gabriella Letto mówi, że przez cały dzień była w sali numer 4, ani numer 6, do której nawet nie weszła. Również i Liparota zaprzecza. Podobnie Ferraro. Zeznania samej Lipari nie wystarczą. Są za mało konkretne. Nie widziała, żeby ktoś strzelał, czy chociaż trzymał pistolet w ręce. Śledczy zaczynają podejrzewać, że to nie są jednak problemy z pamięcią świadków, a raczej problemy z brakiem woli współpracy z ich strony. Uważają, że świadkowie, którzy wszyscy pracują w Wydziale Prawa, w Katedrze Filozofii Prawa, mają naciski, żeby coś ukrywać. Śledczy, wiedząc, że sala numer 6 jest wykorzystywana przez filozofię prawa, zgłębiają to środowisko. Przesłuchują kolejnych pracowników oraz podsłuchują ich rozmowy. Przy tym wszystkim zauważają, że dziwnie zachowuje się profesor Romano, dyrektor Instytutu. Romano do wszystkich wydzwania, wypytując, kto o co był pytany i co powiedział. A przy tym zwraca uwagę, że całą sprawę wydaje się nieco bagatelizować i w rozmowach wypowiada się dość beztrosko, na przykład przypominając wesołą historię, jak jeden z asystentów, nazwiskiem Mengi, wyjął kiedyś broń w jego pokoju i zaczął się nią popisywać. Ot, normalna sytuacja na uniwersytecie. Romano twierdzi, że to pewnie sprawka jakichś dwóch źle wyrośniętych dzieciaków z bronią. Ale śledczym nie podobało się to środowisko jeszcze z innych powodów. Owszem, prokuratorzy kończyli ten sam wydział, ale ich świat, a świat Instytutu Filozofii Prawa, to dwa kompletnie przeciwne bieguny. Prokuratorzy to ściśli praktycy prawa. Ludzie codziennie zmagający się z rzeczywistością, nie mający czasu na teoretyczne podejście. Filozofowie prawa to z kolei ludzie w świecie prawniczym, mający najmniejszy kontakt z rzeczywistością, często lubujący się w długich dyskusjach filozoficznych, często przy tym bardzo wyniośli, może nawet aroganccy, traktujący z pewną pogardą praktyków prawa, takich jak policjanci czy prokuratorzy, którzy z kolei uważają ich za jakichś odklejeńców. Myślę, że kto zna ludzi z filozofii prawa, raczej się ze mną zgodzi, a kto nie zna, zgodzi się, jeśli przeczyta na przykład zapisy rozmów Marii Chiary Lipari oraz Bruno Romano, dla których sprawa zabójstwa Marty Russo staje się przyczynkiem do dyskusji na temat zła zakorzenionego, czyli takiego, którego nie da się wyeliminować ze świata, a także o znaczeniu przebaczenia. Te abstrakcyjne i z perspektywy śledczych niezrozumiałe i nie na miejscu dyskusje, w połączeniu z chłodem, z traktowaniem ich z wyższością oraz z brakiem zeznań, odebranym jako brak woli współpracy, spowodowało, że prokuratorzy zaczęli mówić o masońskim wręcz podejściu Instytutu oraz profesora Romano, który chciałby, żeby wszystko pozostało za murami. Jakby tego było mało, w posłuchiwanej rozmowie ze swoją przyjaciółką Maria Chiara Lipari mówi z kolei o profesorze Romano, że jest zdegustowana jego tchórzostwem oraz moralną gównianością. 12 czerwca Bruno Romano zostaje aresztowany pod zarzutem poplecznictwa, czyli pomagania w ukrywaniu sprawcy zbrodni, poprzez wywieranie nacisków na świadków. Aresztowanie profesora to trzęsienie ziemi, które zszokowało uniwersytet. 32 pracowników Instytutu podpisuje się pod listem w obronie profesora. Brakuje jednego podpisu, podpisu Marii Chiary Lipari, która uważa ludzi Instytutu za moralnie odpychających. Trzęsienie ziemi, jakim było aresztowanie, odniosło jednak skutek. 14 czerwca Gabriella Aletto, czyli sekretarka Instytutu, doznaje iluminacji i też zaczyna mówić. Potwierdza zeznania Lipari. W istocie była jednak w sali numer 6, kiedy padł strzał. Mówi, że oprócz niej był tam też woźny Liparota, ale mówi, że przy oknie było dwóch mężczyzn, a nie jeden. Aletto mówi, że rozmawiała z Liparotą, kiedy usłyszała odgłos, głuchy strzał. Wtedy odwróciła się i zobaczyła, jak jeden z mężczyzn przy oknie trzyma mały czarny pistolet, a potem wkłada do torby. Drugi z mężczyzn trzymał ręce na głowie w geście szoku. Gabriella Aletto zna tychże mężczyzn. Ten z rękami na głowie to Salvatore Ferraro, co zgadza się z zeznaniami Marii Chiary Lipari. Natomiast nazwisko tego drugiego pada pierwszy raz. A to właśnie on trzymał pistolet. Giovanni Scattone, lat 29, doktorant oraz asystent, nieetatowy, czyli nieopłacany, profesora Bruno Romano. Obaj zostają aresztowani, podobnie jak woźny Liparota, który wprawdzie po aresztowaniu potwierdził, że był w sali numer 6 i że wszystko widział, ale chwilę później już wszystko wycofał. Zeznania Gabrielli Aletto odświeżają też pamięć Marii Chiary Lipari, która potwierdza, że obok Ferraro w sali był również Scattone. Dwójka asystentów kategorycznie nie przyznaje się do winy i neguje swój pobyt w sali numer 6 oraz w ogóle na Wydziale Prawa tamtego poranka. Śledczy otrzymują jednak kolejne potwierdzenie od swoich techników. Na torbie Scattone, do której wedle zeznań Aletto miał on włożyć broń po oddaniu strzału, znaleziono ślady GSR. Obaj asystenci mieli też problemy z alibi. Niby jakieś mieli, ale niezbyt przekonujące. Poza tym oni oraz osoby dające im alibi nieco się gubili. Przy czym na ich usprawiedliwienie można powiedzieć, że byli oni pytani półtora miesiąca po zdarzeniu. Ferraro mówił, że cały dzień był w domu i się uczył, a razem z nim była jego siostra, a potem przyszła do niego koleżanka. Problem w tym, że siostra o 11.30 wyszła z domu na siłownię, a z kolei koleżanka mówiła, że przyszła jakoś koło 11.45 i że wcześniej dzwoniła do Ferraro z baru pod jego domem, tak żeby się zapowiedzieć, ale jak się okazało, według bilingów myliła się i to sporo. Bo nie dzwoniła do niego z baru, a z domu i to o godzinie 13.05. Mimo to podtrzymywała Libby, mówiąc, że jeszcze przed 12 była u Ferraro w domu i on tam był, ale nie sprawiało to już dobrego wrażenia. Tym bardziej, że przed sądem, obawiając się zarzutów o poplecznictwo, uchyliła się od odpowiedzi na pytania. Dodajmy, że zarzut poplecznictwa i tak usłyszała. Giovanni Scattone miał z kolei o tyle trudnie z alibi, że tamtego poranka rzeczywiście był na uniwersytecie. Twierdził jednak, że w okolicy czasowej zabójstwa spotkał się z profesorem z Wydziału Literatury, którą też studiował, w Villa Mirafiori, budynku wydziałowym położonym pół godziny pieszo od miejsca zbrodni. Był jednak problem z ustaleniem dokładnej godziny tego spotkania. Oficjalnie profesor miał seminarium do 11.30 i mówił, że spotkał Scattone po seminarium. Wszystko by pasowało, tylko że profesor nie był pewny na 100% daty. Od wszystkiego minęło już sporo czasu, a nikt nie chciał się narażać prokuraturze. Po spotkaniu z profesorem Scattone miał pójść na kampus, ale zanim udał się do sali numer 6, czyli właściwie swojego pokoju w instytucie, czekał jeszcze w kolejce do dziekanatu literatury. I tam dostał nawet numerek, na którym na jego nieszczęście nie było napisane godziny i po kilkunastu minutach został obsłużony, to jest wydano mu certyfikat. To akurat udało się sprecyzować do kilku minut po godzinie 12. Strzał, przypominam, padł o godzinie 11.42. Zakładając, że zbrodnicza akcja trwała tylko chwilę oraz że Scattone i Ferraro zmili się od razu, można sobie wyobrazić, że rzeczywiście znaleźli na to czas. Ferraro mieszka od uniwersytetu 10 minut, Scattone teoretycznie mógłby jeszcze podbiec do dziekanatu literatury, uzyskać certyfikat. Przepytani zostali studenci, którzy też tamtego dnia czekali w kolejce do dziekanatu, ale nikt nie potwierdził, że go widział. Co prawda, nikt też nie zaprzeczył. W ogóle ciężko, żeby ktoś pamiętał, kto czekał wraz z nim w kolejce do dziekanatu kilka tygodni czy nawet miesięcy wcześniej. I to mimo, że w tamtych czasach, czekając w kolejce do dziekanatu, nie gapiono się w smartfony. Jak wynika z bilingów, o godzinie 13 Giovanni Scattone zadzwonił do domu Salvatore Ferraro. Czyżby gadali o zbrodni, której właśnie dokonali? Powiedzmy parę słów o naszych oskarżonych. Obaj pochodzili z tak zwanych dobrych domów, czyli z dobrze usytuowanych rodzin, których dzieci, jeśli nie pójdą na prawo albo na medycynę, to najlepiej, żeby się w ogóle nie pokazywały w domu. Ferraro i Scattone taką właśnie ścieżkę wybrali, byli wzorowymi studentami prawa, wręcz takimi stereotypowymi. Potem obaj dostali się na studia doktoranckie, jeden już się skończył, drugi zbliżał się do obrony i pracowali na uniwersytecie jako asystenci. Ta pozycja w polskich realiach nie do końca funkcjonuje. Chodzi w każdym razie o takich młodszych pracowników naukowych, którzy prowadzą też samemu albo w zastępstwie profesora zajęcia ze studentami, a także przepytują na egzaminach. Typowy asystent znany jest głównie z bycia aroganckim bucem, przy każdej okazji okazującym swoją wyższość studentom i studentkom, a także każdemu, kto zakwestionuje sens pracowania za głodową pensję na uniwersytecie. Scattone, przypominam, nie był nawet opłacany. Ta ich arogancja i poczucie wyższości zadziałały właśnie na śledczych jak płachta na byka. Jak mówią prokuratorzy, to co zwróciło od razu ich uwagę, to spokój i pewność siebie, z jakimi podejrzani i oskarżeni podchodzili do sprawy. Śledczy mieli wrażenie, że Scattone i Ferraro rzucają im jakieś wyzwanie. Mówią, i tak nas nie złapiecie, nic na nas nie macie. Uważali, że ten ich spokój brał się z tego, że tak naprawdę nie byli zaskoczeni swoim aresztowaniem. Byli na to przygotowani, stąd nie mogli być zupełnie poza tą sprawą. Musiało być coś na rzeczy. Dzięki umiejscowieniu Ferraro i Scattone w sali numer 6 w momencie zabójstwa, ta utkana w bólach przez świadków historia wreszcie nabiera sensu. Wreszcie jest to jakaś kompletna hipoteza. Przynajmniej od strony technicznej. Strzelającym nie mogła być osoba leworęczna, bo taka nie dałaby rady oddać strzał pod odpowiednim kątem. A właśnie Ferraro był leworęczny, stąd miało sens, że to jednak Scattone strzelał. Jednocześnie Ferraro, jako że stał przy oknie, miał wszelkie powody, aby zaprzeczać swojej obecności tam, bo mógł się przecież obawiać, że to jemu przepiszą winę. Poza tym oni z Scattone byli dobrymi kolegami. A w dodatku, zdaniem śledczych, zamach na życie Marty Russo został przez nich wspólnie zaplanowany. Ale jaki był w takim razie ich motyw? Według teorii śledczych, Scattone i Ferraro nie chcieli zabić Marty Russo. To znaczy inaczej, życie tej konkretnej studentki było im obojętne. Ale chcieli zabić. Chcieli zabić kogokolwiek. Motyw ich zabójstwa powstał wokół filozofii i filozofii prawa. Dwóch asystentów chciała sprawdzić, jak to jest zabić, jak to jest odebrać komuś życie. I sprawdzić, czy są w stanie wyrwać się z okowów norm moralnych, norm ustanowionych przez społeczeństwo. i tym samym stać się nad człowiekiem. A przy tym wszystkim chcieli udowodnić, że istnieje zbrodnia doskonała. Byli pewni siebie, ponieważ dotychczas wszystko wyglądało, że idzie według ich planu. Skutecznie pozbyli się broni, natomiast uznawali, że świadkowie czy też jakieś drobne ślady to będzie coś, co dobry adwokat będzie w stanie rozmontować. I mimo, że jakieś tam wątpliwości mogą pozostać, dwójka asystentów była przekonana, że uda im się prześlizgnąć przez system wymiaru sprawiedliwości i zachować wolność. Jak to mówią studenci pierwszego roku prawa, prawo jest jak płot, żmija zawsze się prześlizgnie, tygrys zawsze przeskoczy. Ale zatrzymajmy się jeszcze nad tym konceptem zbrodni doskonałej. Z pewnością duża część moich słuchaczy to są osoby od dawna zainteresowane kryminologią, kryminalistyką i pewnie nie jeden ze słuchaczy sobie rozważał, jak można by dokonać doskonałej zbrodni. Takie tylko intelektualne ćwiczenie. Ja przyznaję się, że takie rozważania również parę razy czyniłem i myślę, że o ile w 2023 roku zbrodnia doskonała, to musi być przedsięwzięcie jakieś wyrafinowane, skomplikowane, trudne nawet do wymyślenia, biorąc pod uwagę, że mamy wszędzie kamery, telefony, nadajniki. Właściwie ciężko, żeby taką zbrodnię dokonać w mieście. O tyle w 1997 roku było to z pewnością łatwiejsze. Tym niemniej rozwiązanie, jakie mieli zaproponować Scattone i Ferraro, czyli strzał z pistoletu w biały dzień na środku kampusu w centrum Rzymu, delikatnie mówiąc, no nie wydaje się optymalne. Tylko przypomnę, że iż bohater zbrodni Ikary, czyli Rodion Raskolnikow, pierwszy, który spróbował zostać nad człowiekiem, wiedział, że pierwszą zasadą, aby uniknąć kary, jest odpowiedni wybór ofiary, to znaczy zabicie takiej osoby, która jest kompletnie obca, z kompletnie innego środowiska, najlepiej z innej części miasta czy kraju. Tymczasem 100 lat później Scattone i Ferraro oddawali strzał z okna swojego pokoju na uczelni, kompletnie łamiąc tę zasadę. Jest też druga kwestia związana z tą koncepcją zbrodni doskonałej w tej sprawie. A mianowicie ta tak naprawdę perfidia przypisywania takiego motywu przez śledczych. Tak naprawdę ciężko wymyślić dogodniejszą dla prokuratury sytuację. Jak wybronić się od takiego zarzutu, że chciałeś popełnić zbrodnię doskonałą? Na pewno nie możesz powiedzieć, że nie miałeś motywu. Wtedy prokurator powie, aha, no właśnie, motywem jest brak motywu. Dochodzimy do paradoksu, ponieważ im więcej będziesz robić na swoją korzyść, tym bardziej będzie wyglądać, że cwaniakujesz, że chcesz oszukać system. Im lepiej będzie ci szła obrona, tym częściej prokuratorzy będą mówić do sędziów, do ławników, patrzcie, śmieję się wam w twarz. Przy takim zarzucie domniemanie niewinności właściwie przestaje działać. I w takich okolicznościach rozpoczyna się proces przeciwko Giovanniemu Scattone, Salvatore Ferraro, oskarżonych o zabójstwo z premedytacją, a także przeciwko Francesco Liparocie oraz paru innym pracownikom Instytutu pod zarzutem poplecznictwa, ukrywaniu tożsamości sprawców. Taki zarzut postawiono też Gabrieli Aletto, która jednocześnie była bardzo ważnym, kluczowym właściwie świadkiem w procesie przeciwko Ferraro i Scattone, co od strony proceduralnej zdumiewa. Właściwie nie do końca rozumiem, jak było to możliwe. Obecnie zarówno polski, jak i włoski kodeks postępowania karnego wyklucza taką sytuację. Oprócz pracowników Instytutu, oskarżoną poplecznictwa była też ta koleżanka Ferraro, która próbowała dać mu alibi, a także oprócz całego tego towarzystwa oskarżony został wspomniany bibliotekarz, pasjonat broni, który wprawdzie nie miał z tą sprawą nic wspólnego, ale nielegalnie posiadał broń na podstawie sfałszowanych dokumentów. 9 stycznia 1998 roku proces się rozpoczyna. Proces sądowy Giovanniego Scattone i Salvatore Ferraro był jednym z tych procesów, którzy Włosi nazywają lombrozjańskimi. Od nazwiska Cesare Lombroso, uczonego żyjącego w drugiej połowie XIX wieku, który był bez wątpienia prekursorem kryminologii. Był jedną z pierwszych osób, które spojrzały na przestępstwo w sposób naukowy. Aczkolwiek z perspektywy dzisiejszej, tak naprawdę ten sposób nie był taki znowu naukowy. Iż wyjaśniam dlaczego. Cesare Lombroso szczególną uwagę poświęcał związkom pomiędzy cechami psychicznymi oraz antropometrycznymi, czyli fizycznymi wymiarami ludzi, szczególnie wymiarami głowy. Mówiąc wprost, Lombroso twierdził, że przestępcę, a dokładnie rzecz ujmując urodzonego przestępcę, można poznać po cechach fizycznych, po prostu po tym, że ma brzydką facjatę. I tu muszę przyznać, że na chłopski rozum Sam mam czasami wrażenie, że to nie jest takie głupie. Można ulec wrażeniu, że to trochę działa. Tym niemniej chłopski rozum to jedno, a nauka to drugie. Więc ubieranie takich subiektywnych i arbitralnych ocen w ramy jakiejś nauki jest generalnie kuriozalne i kompromitujące. Zresztą ten obszar badań Lombroso miał też taki wymiar polityczny, ideologiczny. Lombroso jako dumny protofaszysta z północy Włoch, zwolennik nowo powstałego państwa będącego pod północno-włoską dominacją, dostarczał temu nowemu rządowi takich pseudonaukowych podstaw do zwalczania tych, którzy temu nowemu państwu się sprzeciwiali, którzy traktowali je jako efekt nie zjednoczenia, a podboju i pewnego rodzaju kolonizacji. Na południu Włoch wciąż nie brakowało ludzi, którzy temu podbojowi stawiali opór i już samo to czyniło ich bandytami. Tak więc dziwnym trafem lombrozjański urodzony przestępca wyglądał jak ludzie, którzy aktualnie sprzeciwiali się włoskiemu rządowi. Jak typowy Kalabryjczyk, Sycylijczyk czy Neapolitańczyk. Ale wracając do sprawy Scatone i Ferraro. Proces lombrozjański to więc taki proces, w którym w braku innych przekonujących dowodów patrzymy, my to znaczy opinia publiczna, na to jak oskarżony wygląda, jak mówi, jak się zachowuje. I na tej podstawie oceniamy, czy jest winny, czy mógł to zrobić, czy to zrobił. Oczywiście patrzymy przez telewizję. We Włoszech takie procesy są szczególnie powszechne, ponieważ personalnie oskarżonych są tam podawane, nie zamazuje się ich twarzy, a w dodatku te najgłośniejsze procesy transmitowane są przez telewizję. Można więc dowoli obserwować oskarżonych i wyrabiać sobie opinię o nich na podstawie takich subiektywnych wrażeń. Z takim zjawiskiem procesu lombrozjańskiego mieliśmy do czynienia wtedy, kiedy całe Włochy zastanawiały się, czy Anna Maria Franzoni zabiła czy nie swoje dziecko. A także kiedy całe Włochy mówiły, trzeba skazać Amandę Knox, bo wygląda na socjopatkę. No i właśnie Ferraro i Scatone mieli nieco podobny problem jak Amanda Knox, to znaczy nie wzbudzali zaufania. W swoich wystąpieniach stawali się tacy zimni, podejrzanie spokojni, socjopatyczni. Obaj mają w oczach coś takiego niepokojącego. I to właśnie subiektywny odbiór tych dwóch postaci miał ogromne znaczenie w kluczowym dla tej sprawy epizodzie, jaki rozegrał się na sali sądowej. To jest konfrontacji Giovanniego Scatone z Gabriellą Alletto, z kluczowym świadkiem. Podczas tej konfrontacji, bacznie śledzonej w telewizji, Scatone wygląda bardzo antypatycznie. Ma coś złego w oczach. I uczciwie mówię, że sam po obejrzeniu pierwszy raz tej konfrontacji miałem wrażenie, że okej, może i te dowody wokół całej sprawy są trochę liche, ale coś chyba było na rzeczy. Z drugiej jednak strony była Gabriella Alletto, która w tej konfrontacji przyjęła taką pozę typową dla słabych nauczycielek, które dyskutując z uczniami, jedyny argument jaki mają to, że są starsze i że to one są nauczycielkami. Cała napięta, ostry ton, podejście bardzo protekcjonalne, a przy tym groźne spojrzenie w stronę Scatone, aż takie nieco komiczne. Alletto nie dość, że potwierdziła, że była w sali numer 6 razem ze Scatone i Ferraro, potwierdziła, że Scatone miał broń, to jeszcze wezwała dwójkę oskarżonych do tego, żeby się przyznali, żeby spełnili swój obowiązek. Na tejże konfrontacji, odbytej na wniosek obrony, Scatone i Ferraro więcej stracili niż zyskali. Wyrok skazujący. Co pogrążyło oskarżonych? Ślady GSR, czyli użycia broni, zeznania Gabrielli Alletto oraz Marii Kary Lipari, o których już mówiłem, oraz jeszcze jeden, nowy świadek. Świadek, którego prokuratura znalazła 2 miesiące po zabójstwie Marty Russo i który okazał się nad wyraz użyteczny. Świadkiem tym była Giuliana Olcai, studentka, nieco starsza, bo 44-letnia, studiująca prawo, powtarzająca rok. Twierdziła ona, że 9 maja, około godziny 12, widziała jak Scatone i Ferraro pośpiesznie wychodzą z kampusu, biegnąc w kierunku przeciwnym do miejsca, gdzie postrzelono Martę. Mieli być przy tym wyraźnie zdenerwowani i zachowywać się podejrzanie. Olcai jest swoich zeznań bardzo pewna. Podkreślę, że ma doskonałą pamięć i że już jak ich zobaczyła, wiedziała, że jest świadkiem czegoś istotnego. Wprawdzie Olcai nie widziała ich strzelających, ani w ogóle nie była w pobliżu zabójstwa. Ale problem jest inny. Zeznania Olcai są ciosem dla alibi obu oskarżonych, bo dając zeznaniom wiarę, a właściwie do czego by nie dać, uzyskujemy potwierdzenie, że obaj byli na kampusie w bliskości czasowej zabójstwa. Giuliana Olcai powtarza to wszystko przed sądem i tym samym pieczętuje skazanie. Skazanie to zostało utrzymane przez sąd apelacyjny, nawet dwukrotnie, bo sprawa jeszcze odbiła się od sądu kasacyjnego, potem wróciła do apelacji. Rozstrzygnięcie za każdym razem było jednak takie samo. I było to rozstrzygnięcie szokujące dosłownie dla wszystkich pod względem przyjętej kwalifikacji prawnej. Sąd skazał Scattone i Ferraro za zabójstwo, ale nieumyślne. Uznał, że po prostu bawili się bronią i przypadkowo Scattone wystrzelił. Albo po prostu wystrzelił, żeby się popisać, ale nie zdawał sobie sprawy, że może kogoś skrzywdzić. Sam scenariusz zabójstwa nieumyślnego nie jest taki znowu niemożliwy. Być może rzeczywiście taka właśnie czyjaś lekkomyślność kosztowała życie Martę Russo. Ale przypominam, że prokuratura całą sprawę i swój akt oskarżenia oparła o zabójstwo z premedytacją. Nawet więcej, o próbę zabójstwa doskonałego. Wygląda to więc trochę tak, jakby sąd powiedział: okej, może prokuratura gada bzdury, na pewno nie było tak, jak oni twierdzą, ale skoro już tutaj przyprowadziła tych oskarżonych, skoro widzieliśmy jakieś dowody, skoro rodzina ofiary popiera prokuraturę, skoro media nie dają nam żyć, to już ich skażemy. Pozornie salomonowy wyrok pod tytułem mało dowodów, niewielka kara. 5 lat więzienia dla Scattone, 4 dla Ferraro. Pozostali oskarżeni zostali uniewinnieni, w tym Francesco Liparota, czyli ten woźnik, który do samego końca twierdził, że ani jego, ani oskarżonych nie było w sali numer 6. Jedyne co, to rykoszetem dostało się w tej sprawie jeszcze bibliotekarzowi, który został skazany za nielegalne posiadanie broni i fałszerstwo. I takim właśnie karykaturalnym wyrokiem kończy się proces Giovanniego Scattone i Salvatore Ferraro, nazywany lombrozjańskim, ale też określany przymiotnikami pochodzącymi od nazwisk innych sławnych ludzi. Procesem kafkowskim, procesem dreyfusowskim. Dlaczego tak jest określany? Wyjaśniam w kolejnej części. Omawianie problemów, jakie były ze skazaniem dwójki asystentów za zabójstwo nieumyślne Marty Russo, zaczniemy idąc od końca tego łańcucha dowodów, który ostatecznie doprowadził do takiego, a nie innego wyroku. A więc od świadka Giuliany Olcai. Jej pojawienie się w sprawie było bardzo istotne, z uwagi na to, że zeznania pozostałych świadków, czyli Aletto i Lipari, były często podważane przez obronę. Była coraz większa szansa, że uda się te zeznania podważyć skutecznie. Olcai była bardzo dobrym świadkiem, bo była niezwiązana z Instytutem Filozofii Prawa, a przy tym zeznała z niezawahaną pewnością siebie. Jej zeznanie było bardzo dogodne. Rozmontowała alibi podejrzanych, mimo że tak naprawdę ciężko było to, co mówi, zweryfikować. No i dodajmy, że pojawiła się w prokuraturze dopiero 9 lipca, a więc 2 miesiące po postrzale. Jakoś wcześniej siedziała cicho. Trochę to dziwne, skoro twierdziła, że od razu uznała zachowanie Scattone i Ferraro za podejrzane. Olcai była więc świadkiem, który niejako śledczym spadł z nieba. No ale właśnie, może nie tyle spadł, co jakoś został dyskretnie ściągnięty. Wątpliwości budzi sposób, w jaki opisała postaci Scattone i Ferraro, to znaczy niedokładnie opisała ich wzrost oraz nieprawidłowo opisała, jak byli ubrani. Ale ciekawsza jest tak naprawdę przeszłość samej Giuliany. Jak się bowiem okazuje, nie był to pierwszy raz, kiedy okazała się bardzo pomocna dla organów ścigania. Olcai, jak już wskazuje na to jej nietypowe nazwisko, pochodziła z Sardynii i miała braci. I ci bracia doskonale wypełniali stereotyp typowego Sardyńczyka, o którym wspominałem nieco w odcinku numer 7 podcastu, to znaczy parali się zawodowo porwaniami dla okupu. Pewnego razu porwali pewnego przedsiębiorcę, a Giuliana została poproszona przez policję, żeby stawić się w radiu i publicznie odczytać apel o jego wypuszczenie. I nie byłoby w tej sprawie nic dziwnego ani podejrzanego, gdyby nie to, że w tamtym śledztwie brał udział również Niccolò D'Angelo, szef grupy policji, która pracowała nad sprawą śmierci Marty. Ponadto prokuraturę o wiarygodności Giuliany Olcai zapewniał również Nicola Calipari, słynny w tamtych czasach policjant i człowiek włoskich służb specjalnych, które zainteresowały się sprawą ze względu na możliwe podłoże terrorystyczne tego zabójstwa. Są więc przesłanki, aby twierdzić, że pojawienie się tego świadka nie było wcale aż takie przypadkowe. Natomiast prawdziwe kontrowersje narosły wokół zeznań drugiego ze świadków, czyli Gabrielli Aletto, sekretarki w Instytucie Filozofii Prawa. Przypomnijmy, 22 maja Maria Chiara Lipari mówi, że Gabriella Aletto była w sali numer 6, kiedy padł wystrzał. Aletto od razu jest przesłuchiwana, ale wszystko neguje. Neguje konsekwentnie na kolejnych przesłuchaniach aż do 14 czerwca. Mówi, że była w sali numer 4 i w tamtych godzinach zajmowała się wysyłaniem dużej ilości faksów do Niemiec. Zresztą potwierdzają to inne pracownice. Mało tego, jak ustaliły Chiara Lalli oraz Cecilia Sala, autorki głośnego podcastu poświęconego tej sprawie, zatytułowanego Polvere, jeszcze w samochodzie jadąc na przesłuchanie 14 czerwca, Gabriela Aletto wciąż negowała w rozmowie ze swoim kolegą, który ją podwoził, że w ogóle była w sali numer 6, kiedy doszło do zabójstwa. Jak to się więc stało, że tak radykalnie zmieniła zdanie? I nie tylko zaczęła twierdzić, że była w sali numer 6, ale jeszcze powiedziała policji, kto był razem z nią oraz kto strzelał. Niestety przebiegu tego przesłuchania nie znamy oficjalnie. Gabriela Aletto przyszła z własnej inicjatywy złożyć zeznania, zapewne dlatego, że dwa dni wcześniej aresztowano jej szefa, czyli profesora Bruno Romano, a więc, jak twierdzi prokuratura, dzięki temu spadła z niej presja. Oczywiście można argumentować też dokładnie odwrotnie, że presja narosła, skoro aresztowano jej szefa, ale dla prokuratury wygodniejsza była pierwsza opcja. Jednak to nie przesłuchanie z 14 czerwca było obiektem największego skandalu. Skandal zagrażający właściwie całej konstrukcji aktu oskarżenia wybuchł wtedy, kiedy obronie Ferraro i Scattone udało się dotrzeć do nagrania z kamery zainstalowanej w pokoju przesłuchań w dniu 11 czerwca, a więc 3 dni wcześniej i dzień przed aresztowaniem profesora Romano. Taktyka przesłuchiwania zastosowana wtedy przez prokuraturę była cokolwiek ciekawa. Zacznijmy od pytań, jakie były zadawane Gabrieli Aletto. W pewnym momencie przesłuchujący pyta: a co może nam pani powiedzieć o swoim przyjęciu do pracy w instytucie? Okazało się bowiem, że przy jej przyjęciu do pracy pominięto postępowanie konkursowe, a została zatrudniona w sposób bezpośredni, bez konkursu, co przy pracy w instytucjach publicznych nie jest regułą zgodnie z prawem. Ale to odmówiła odpowiedzi na pytanie, kto zapewnił jej tę pracę. Powiedziała, że nie chce, aby ktoś z rodziny miał problemy. I proszę, tak oto policja znalazła pierwszy punkt zaczepienia. A jak to się w ogóle stało, że było możliwe pominięcie tego konkursu, mimo że zgodnie z prawem taka procedura musi się odbyć? Było, ponieważ Aletto miała orzeczenie o częściowej niepełnosprawności, rzekome problemy z kręgosłupem. Ale czy prawdziwe? W pewnym momencie prokurator zleca lekarce przeprowadzającej wcześniej autopsję ciała Marty Russo, badanie lekarskie Aletto mające ustalić, czy rzeczywiście jest niepełnosprawna. Wynik badania nie jest znany, bo nie trafiło to do akt, ale Gabrieli Aletto z pewnością niezłego stracha musiał on narobić. Jeszcze inny sposób nacisku, użyty przez prokuraturę. Prokurator od samego już początku mówi, że zostały przeprowadzone badania i że jest pewne, że strzał został oddany z sali numer 6. Czy to rzeczywiście było takie pewne, to powiem potem. Ale elementem presji jest to, że przedstawia się świadkowi jakiś pewnik, który w dodatku oznacza, że samo bycie w tej sali numer 6 oznaczało, że miało się coś wspólnego z zabójcą. W ten sposób ta sprawa staje się z perspektywy świadka taka zero-jedynkowa. I to skrzętnie wykorzystuje prokuratura. W pewnym momencie prokurator zaczyna mówić wprost. Wiemy, że strzał padł w sali numer 6 i wiemy, na podstawie zeznań Marii Carilli-Peri, że pani tam była. Więc albo pani jest winna zabójstwa, albo chroni pani sprawcę, więc jest pani winna popleśnictwa przy zbrodni zabójstwa. A potem ton jest jeszcze ostrzejszy. Jeśli nie powie pani, kto jest sprawcą, uznamy, że to pani jest sprawcą. Jeśli więc nie pani, to kto? Maglowanie świadka trwa i taktyka śledczych nieco się zmienia. Wychodzi zły policjant, wchodzi dobry policjant. Nawet bardzo dobry, bo nikt inny jak szwagier Gabrieli Aletto, który owszem jest policjantem, ale nie ma absolutnie nic wspólnego z tym śledztwem i zostaje tam zaproszony na specjalne żądanie prokuratury, teoretycznie po to, żeby porozmawiać z Gabrielą w przerwie między przesłuchaniami, w ten sposób, żeby ta, nie widząc, że jest wciąż nagrywana, jakoś wygadała się szwagrowi, że jednak coś widziała. Taka jest teoria, ale jest też coś więcej. Aletto zostaje poinformowana, że jej szwagra tak naprawdę nie za bardzo chcieli przyjąć do policji, ale za to, że po jego udziale w tej sprawie, jeśli okaże się przydatny, dostanie specjalny list gratulacyjny, a więc będzie miał osobistą korzyść dla jego kariery. A przecież to rodzina. Gabriela Aletto nie wygaduje się jednak, wciąż zaprzecza. Zalewa się płaczem, szwagrowi przyrzeka na własne dzieci, że jej tam nie było i że owszem, chciałaby pomóc w śledztwie, ale nie może, bo po prostu nic nie wie. Szwagier namawia ją jednak do powiedzenia czegoś innego. Mówi, że słuchaj, może chociaż coś słyszałaś, niekoniecznie musiałaś coś widzieć, powiedz im to, co chcą usłyszeć, bądź sprytna, lepiej jest ruszyć przestępstwo na kogoś innego. Gabriela Aletto na tym spotkaniu nie pękła. Ale jak długo można się było spodziewać, że wytrzyma? W tym przesłuchaniu było szereg nadużyć, najbardziej rażące to wpuszczenie tam osoby trzeciej, czyli szwagra, oraz traktowanie świadka jako de facto podejrzanego, bez poinformowania go o tym oraz o możliwości wezwania adwokata, co byłoby decyzją ratującą nie tylko Gabriele Aletto, ale prawdopodobnie i Giovanniego Scattone oraz Salvatore Ferraro. Działania śledczych były parę lat później przedmiotem postępowania dyscyplinarnego, ale zostali oczyszczeni z zarzutów. Co trochę nie może dziwić, o tyle, że przecież sąd wydał prawomocny wyrok w oparciu o właśnie te zeznania Gabrielli Aletto, więc podważanie sposobu ich uzyskania wywołałoby tylko nowy skandal. Sprawę zamieciono więc pod dywan. Cofnijmy się o kolejne ogniwo w tym łańcuchu dowodów. Co sprowadziło śledczych do Gabrielli Aletto? Jak wspominałem, były to zeznania Marii Chiary Lipari. Przypomnijmy, ustalono, że z telefonem w sali numer 6 Maria Chiara wykonała dwa połączenia do swojego ojca, do domu i do kancelarii. I przesłuchujący mówią jej, że te połączenia dzieliły 4 minuty. Na co Lipari odpowiada, że za pierwszym razem w sali nie było nikogo, a potem wyszła na chwilę i jak wróciła, zobaczyła kilka osób. Potem, uzupełniając to zeznanie, rozpoznała w tych osobach Gabriellę Aletto, Francesco Liparotę i Salvatore Ferraro. Problem tylko w tym, że pomiędzy telefonami wcale nie było 4 minut przerwy. Tylko, że po prostu przesłuchujący pomylił godzinę rozpoczęcia drugiego połączenia z godziną zakończenia poprzedniego. I w rzeczywistości drugie połączenie zostało wykonane ledwie 23 sekundy po pierwszym, a więc to bzdura, że Maria Chiara Lipari wyszła z sali. A skoro nie wyszła z sali, to które jej zeznanie jest prawdziwe? To, że nikogo nie było, czy to, że było tam kilka osób? Swoją niską wiarygodność jako świadek zademonstrowała też przy wielu innych okazjach. Nie można nie wspomnieć, że pierwsze nazwisko, jakie wspomniała śledczym, opisując ludzi, którzy byli lub mogli być w sali numer 6, kiedy tam weszła, to nie był Ferraro, a to nie była Aletto, ale inny asystent pracujący w Instytucie Filozofii Prawa, Mancini. Ten, który miał zresztą kolekcję broni. I gdyby nie to, że Mancini miał bardzo solidne alibi, które skutecznie wyeliminowało go z kręgu podejrzanych, prawdopodobnie skończyłby dokładnie tak samo jak Ferraro i Scattone. Dowody po drodze jakoś by się znalazły, być może w ten sam sposób. A jak Maria Chiara Lipari wpadła na pozostałe nazwiska tych osób będących w sali? Aletto i Liparota to była prosta sprawa, bo oni tam często bywali. Ale Ferraro niecodziennie. Ferraro miał za to pecha być Kalabryjczykiem. A tak się złożyło, że kilka dni wcześniej Maria Chiara, a wiemy to z zapisów jej rozmów z ojcem, zauważyła, że jest śledzona. Śledzona przez samochód, w którym siedzi dwójka Kalabryjczyków. Poznała ich po akcencie. I uznała, że to są ludzie nasłani przez jakąś mafię. A potem przez ich wspólne pochodzenie skojarzyła ich z Salvatore Ferraro. Sytuacja ta była o tyle kuriozalna, że ta dwójka Kalabryjczyków to byli śledzący ją policjanci incognito. Dlaczego więc Maria Chiara Lipari, która ewidentnie albo nikogo nie widziała, albo nic nie pamiętała, mówiła te, a nie inne rzeczy? Presja policji to jasna sprawa. Z posłuchanych rozmów Lipari z profesorem Romano wiadomo, że przesłuchujący grozili wielokrotnie konsekwencjami i jej ojcu, który był przecież politykiem, więc łatwo mu zaszkodzić, a któryś z przesłuchujących zdobył się nawet na łacińską erystykę, mówiąc do Marii Chiary: mors tua vita mea, twoja śmierć, moje życie. A poza tym Maria Chiara miała coś ewidentnie za złe ludziom ze swojego instytutu. W czasie innej rozmowy ze swoim ojcem mówi, że tak bardzo chciałaby sobie coś więcej przypomnieć, na przykład twarz osoby przy oknie, że dałabym się nawet zahipnotyzować, bo chyba tylko w ten sposób jest to możliwe, żeby sobie przypomnieć. Na to jej ojciec mówi, żeby trochę przystopowała, bo straci zupełnie wiarygodność, a w ogóle to daje wrażenie bycia jakimś aniołem zemsty. Maria Chiara to jakoś nie ruszyło, bo w swoich wspomnieniach, określanych przez nią samą jako prawie podświadome, odnalazła w końcu i Salvatore Ferraro, i Giovanniego Scattone, o którym na początku w ogóle nie było mowy, a którego dorzuciła do swoich wspomnień 8 sierpnia, czyli 3 miesiące po zdarzeniu, i tego samego dnia pojechała na lotnisko i poleciała na wakacje. Pora na kolejny krok wstecz. Dlaczego śledczy trafili do Marii Chiary Lipari? Ponieważ uznali, że strzał padł z sali numer 6. Jak do tego doszło? Jak wspomniałem, balistyka w tej sprawie prowadziła na manowce. Nie wiadomo było, jak ułożona była głowa ofiary. Pocisk roztrzaskał się w czaszce. W swojej opinii biegli wskazali, że możliwy był wystrzał z kilku sal w budynku statystyki, ze szczególnym naciskiem na te z parteru. Natomiast wątpliwości techniczne odnośnie sali numer 6 są jednak bardzo poważne i to widoczne dla każdego, nie tylko dla biegłych. Otóż z tej sali nie można było tak po prostu strzelić do Marty Russo. A to dlatego, że na parapecie okna stoi całkiem spory klimatyzator i żeby w ogóle oddać strzał w miejsce, gdzie mniej więcej upadła Marta, trzeba by się bardzo wychylić, na około metr, czyli praktycznie stopy musiałyby wisieć. A przecież ani nikt na dole uliczki nie zauważył, aby ktoś zwisał z okna, ani Gabriela Aletto nie wspomniała o tym, opisując zachowanie Scattone i Ferraro. Poza tym, przy tak oddanym strzale, z pewnością łuska od naboju musiałaby spaść na zewnątrz. A więc Scattone nie mógłby jej ze sobą po prostu zabrać. Przypominam, nigdy nie została znaleziona. Aletto zapytana o łuskę mówiła, że Scattone schylił się po strzale na podłogę i coś podniósł. To niemożliwe. Ale już zostawmy biedną panią Aletto. Bo to, co mrozi krew w żyłach, to że sąd ostatecznie uznał przecież, przypomnę, że zabójstwo było nieumyślne, czyli ktoś przez nieuwagę wystrzelił w głowę Marty. Sąd nie wyjaśnił przy tym, jak można było przez nieuwagę wychylić się z okna i oddać ten strzał. Tego nie dało się zrobić niechcący. Na pewno nie z tej sali. No i wreszcie, co w ogóle sprawiło, że śledczy zainteresowali się tą salą, a nie inną? Co było początkiem tego łańcucha? Znajdujemy salę, znajdujemy telefon, znajdujemy Lipari, znajdujemy Aletto, znajdujemy i skazujemy oskarżonych. Otóż początkiem tego całego łańcucha była cząsteczka żelaza, baru i antymonu znaleziona na parapecie. Cząsteczka zakwalifikowana jako GSR, czyli ślad użycia broni, taki pył pozostający po strzale. To założenie okazało się jednak całkowicie bezpodstawne. Sąd apelacyjny nominował nowych biegłych, którzy wydali opinię wręcz kompromitującą dla śledczych. Już abstrahując od tego, że te ślady GSR zebrano dopiero po 10 dniach, w czasie których padało, a potencjalna scena zbrodni została zanieczyszczona, to przede wszystkim ta cząsteczka nie mogła pochodzić z broni, z której strzelano do Marty. Wiemy bowiem po zbadaniu resztek pocisku, że nie powinien znajdować się w tej cząsteczce antymon, a jedynie bar, ołów i wapń. Podobny problem z cząsteczką GSR znalezioną na torbie drzewanego Scattone. Skąd ona mogła tam się wziąć? Prawdopodobnie przypadkiem otarła się o tą torbę broń jakiegoś nieuważnego policjanta. A skąd wzięła się ta cząsteczka na parapecie? Tutaj odpowiedź biegłych jest wręcz tragikomiczna. Cząsteczka ta mogła pochodzić z hamulców samochodu. Samochodu marki Volkswagen Golf, Audi 80 albo Mini Cooper. Takim właśnie samochodem, o ironio, jeździł nie kto inny jak kierownik instytutu, czyli profesor Romano. Jeśli zaś nie z samochodu, to z drukarki. Zwykłej, biurowej drukarki. Tyle warty był dowód, na podstawie którego stopniowo zrekonstruowano przebieg zdarzenia, odnaleziono świadków i z ich pomocą utworzono historię, która doprowadziła do skazania dwóch młodych asystentów. Skazania, które mimo druzgocącej opinii biegłych, uznanej w całości za wiarygodną przez sąd, i tak zostało podtrzymane w tej drugiej instancji. Sąd bowiem wciąż miał do dyspozycji zeznania świadków, z których oni się nie wycofywali i którym zwyczajnie dawał wiarę. Paradoks polega na tym, że przecież bez wcześniejszych błędnych lub źle zinterpretowanych opinii nie byłoby zeznania tych świadków, bo nikt by do nich nie dotarł, a nawet jeśli to nikt by ich tygodniami nie naciskał, nie maglował, a potem nie aresztował i nie oskarżał. Sądowi trudno było to jednak przyznać, bo musiałby niejako zatwierdzić, że prokuratura dopuściła się znacznych nadużyć i że dowody zostały bardzo naciągnięte. Sędziom po prostu łatwiej i wygodniej było skazać asystentów, którzy przy okazji sprawiali po prostu złe wrażenia, to akurat prawda. A przynajmniej tak ja sobie to tłumaczę, bo szczerze powiedziawszy, myślę, że ten wyrok jest najbardziej kontrowersyjny ze wszystkich, które dotychczas omawiałem w tym podcaście, a przecież znaczna ich część była kontrowersyjna, bo takie właśnie sprawy wybieram. Scattone i Ferraro zostali pogrążeni przez zeznania dwójki świadków. Można by powiedzieć, no głupi świadkowie, zwłaszcza, że przecież Francesco Liparota, czyli ten właśnie, ta osoba, która też miała niby być w sali numer 6, pomimo, jak sam przyznaje, wielu gruźb i nacisków, konsekwentnie twierdził, że Aletto kłamie i bronił oskarżonych, nie mając w tym żadnego interesu. Tylko że sprawa nie jest taka prosta, głupi, nie głupi, bo jeden zareaguje na prezent prokuratury w taki sposób, a drugi inaczej. Gabriella Aletto została postawiona w bardzo trudnym położeniu, mało że grozili jej skazaniem za zabójstwo, to jeszcze wzięli się za jej rodzinę. Innym nadużyciem było aresztowanie profesora Romano, które rzekomo miało zdjąć presję ze świadków. W rzeczywistości pewnie tylko ją nałożyło. Ale przede wszystkim naruszało wolność profesora, mimo że tak naprawdę nic na niego prokuratura nie miała, a jego aresztowanie było częścią pewnej strategii. Jedyne co w tej sprawie jakoś pociesza, to że te wyroki ostatecznie były dosyć krótkie. No i całe szczęście we Włoszech nie ma kary śmierci, bo ta sprawa na przykład w Stanach przy takim podejściu policji, przy takich świadkach mogłaby się zakończyć naprawdę tragicznie. Podsumowując ten wywód, jeśli Giovanni Scattone i Salvatore Ferraro rzeczywiście jakimś cudem zabili Martę Russo, to zwracam honor sędziom. Natomiast możemy powiedzieć z pewnością, że to zabójstwo nie nastąpiło ani tak jak napisał sąd, ani tak jak twierdziła prokuratura. No dobra, ale jeśli nie dwójka asystentów, to kto strzelał do Marty Russo? I tu wkraczamy w sferę spekulacji, bo rzecz jasna materiał najobszerniejszy dotyczy tej teorii, głównej teorii, która stała się oficjalną. Ale mamy pewne punkty zaczepienia do stworzenia alternatywnych scenariuszy. Mówiłem na samym początku o tych poszukiwaniach motywu, jaki mógł stać za tym zabójstwem. Motywu politycznego, ideologicznego, związanego na przykład z komunistycznym terroryzmem. Marta była jednak politycznie czysta, nigdzie nie należała, nawet kibicowała Romy, a nie faszyzującemu Lazio, podobnie zresztą jak jej rodzina. Natomiast Marta nie była przecież jedyną osobą idącą w tamtym momencie uliczką pomiędzy wydziałami statystyki i prawa. Pierwsza z potencjalnie interesujących osób znajdowała się zaledwie parę centymetrów od niej. Chodzi o jej koleżankę, Jolandę Ricci. Jolanda była córką Renato Ricciego, który był funkcjonariuszem Ministerstwa Sprawiedliwości, w ramach którego pełnił funkcję naczelnika w kilku różnych więzieniach, między innymi w znanym rzymskim więzieniu Rebibbia. I w dniach poprzedzających zabójstwo Marty, ojciec Jolandy otrzymał liczne telefony, trochę głuchych, a trochę telefonów od mężczyzny, który w środku nocy dzwonił i wygrażał jego córce. Czyżby kula była w rzeczywistości przeznaczona dla Jolandy, zemsty za działanie ojca? Może to jakieś mafijno-więzienne porachunki? A może terroryzm nie był taką głupią opcją? Wprawdzie żadna organizacja się nie przyznała do tego ataku, a czerwone brygady generalnie swoich ataków się nie wstydziły. Natomiast głupio się przyznawać, kiedy zabiło się niewłaściwą osobę. Wspominają, że 9 maja był znaczącą datą dla czerwonych brygad. Jeśli nie Marta, jeśli nie Jolanda, to kto mógł być celem? Okazuje się, że uliczką przejeżdżał wtedy akurat samochodem profesor Marongiu, dyrektor katedry historii kościoła oraz członek think tanku zajmującego się polityką i ekonomią międzynarodową. Think tanku, z którym ewidentnie czerwone brygady miały na pięku, bo kilka lat później przeprowadziły na niego atak. Profesor Marongiu był jednym z pierwszych, którzy udzielali Marcie pomocy, a być może niewykluczone, że jednak ta kula była przeznaczona właśnie dla niego. A może było inaczej, może zabójca celował do Marty, tylko że tak naprawdę z kim się pomylił. Wiadomo, że w tamtym okresie na Wydziale Prawa Uniwersytetu La Sapienza, a nawet na zajęcia z filozofii prawa u Salvatore Ferraro, chodziła pod zmienionym nazwiskiem córka pewnego sycylijskiego przedsiębiorcy, który zeznawał w głośnym procesie przeciwko mafii, korzystając przy tym z programu ochrony świadków. On i jego córka twierdzili, że rzeczywiście ta dziewczyna była podobna do Marty. To, co jednak świadczy na niekorzyść teorii o ataku mafii czy czerwonych brygad, to jednak ten niewielki kaliber tej broni. Kaliber, który przy strzale z pewnej odległości nie musiał być skuteczny. Trzeba by naprawdę dobrze i szczęśliwie trafić. No i na koniec trzeba wrócić do tematu sprzątaczy. Mówiłem, że pracownicy firmy sprzątającej Pultra strzelać lubili, strzelać mieli z czego i strzelanie praktykowali również na terenie uniwersytetu. Mogli oddać strzał z łazienki na parterze, mogli nawet oddać ten strzał z tego magazynku, z tego ich składziku broni, przez okno tej samej łazienki. Być może nie celowali w nikogo, może tylko się przymierzali i spust nacisnęli przypadkiem, broń jakoś zbyt łatwo wystrzeliła. A może chcieli kogoś dla żartu nastraszyć, ale okazało się, że broń nie była nabita ślepakami, tylko ostrą amunicją. Ogólnie rzecz biorąc, zważywszy na to, z jaką zawziętością śledczy wzięli się za Ferraro i Scattone, śmiało można powiedzieć, że pracownikom firmy sprzątającej odpuszczono nieco za łatwo, po tylko wstępnej weryfikacji alibi i broni. A osobą szczególnie ciekawą był pracownik innej firmy sprzątającej niż Pultra, firmy Smeraldo. Nazywał się Paolo Broccatelli, znany też pod pseudonimem Beppe i był osobą bardzo związaną z budynkiem statystyki. Na tym wydziale studiował i przy okazji dorabiał sobie sprzątając go. Miał dostęp i do magazynku, i do łazienki dla niepełnosprawnych. A dlaczego był taką osobą ciekawą? Ano dlatego, że w roku 2003 został skazany na 9 lat pozbawienia wolności za przynależność do Nowych Czerwonych Brygad, w ramach których brał udział m.in. w organizacji zamachu na Massimo D'Antona, uniwersyteckiego profesora prawa zamordowanego w Rzymie w roku 99. Dowodów na udział Brocatelliego w zabójstwie Marty Russo rzecz jasna żadnych nie ma, ale trzeba przyznać, że wydaje się on całkiem mocnym kandydatem. Przy czym inne opcje też ciężko wykluczyć. Co obecnie słychać u bohaterów naszej historii? Giovanni Scattone wyszedł po niecałych 5 latach od siatki, Salvatore Ferraro po 1,5 roku. Obaj odpracowali jeszcze prace społeczne. To z pewnością mało jak za zabójstwo, ale też dużo jak za niewinność. Tym bardziej, że na odsiadce ich problemy się nie skończyły. Zostali skazani na w sumie 1 000 000 euro zadośćuczynienia dla rodziny zmarłej Marty, kilkaset tysięcy kosztów procesu, a także na zwrot kosztów ich utrzymania w więzieniu. Nawiasem mówiąc, ciekawy przepis, a jakby tego było mało, jeszcze na kilkadziesiąt tysięcy euro tytułem szkody na wizerunku Uniwersytetu La Sapienza. Po wyjściu z więzienia Giovanni Scattone zaczął nauczać historii i filozofii w rzymskich liceach, w tym w liceum, do którego wcześniej uczęszczała Marta Russo. Nie obyło się więc bez kontrowersji. Uczniowie podobno go lubili, ale rodzice, a zwłaszcza dziennikarze, już niekoniecznie, więc muszony był często zmieniać pracę. Obecnie pisze publikacje filozoficzne i politologiczne, pisze eseje, czasem tworzy jako ghostwriter. Z kolei Salvatore Ferraro został adwokatem, jednocześnie działaczem na rzecz zmniejszenia stosowania kary pozbawienia wolności, a także na rzecz osób poszkodowanych przez nadużycia policji i prokuratury. Jest też współzałożycielem zespołu muzycznego Prezi per Caso, założonego jeszcze w więzieniu z innymi współwięźniami. Obaj są żonaci, Scattone zresztą poznał swoją żonę jeszcze w czasie procesu i została ona przez media ochrzczona jako jego fanka. Na zakończenie przytoczę jeszcze historię pewnej kobiety, którą los na zawsze połączył z Martą Russo. Domenica Virzi w wieku 7 lat doznała infekcji, która skutkowała poważną chorobą serca. Kiedy w wieku 17 lat zaszła w ciążę, lekarze rozważali dokonanie aborcji, bo Domenica mogłaby porodu nie przeżyć. Wszystko przebiegło jednak poprawnie, a potem Domenica została matką jeszcze 3 razy. Jednak po 30 jej problemy z sercem narosły, przeszła zawał. Każdej nocy cierpiała na bezdech, jej dzieci chodziły przerażone, bo nie było pewne, czy matka dożyje kolejnego dnia. Lekarze byli już bezradni, mówią, że tylko przeszczep może ją uratować. Domenica wzbrania się jednak, mówi, że wolałaby oddać swoje organy, niż zabierać jakimś innym potrzebującym. Dopiero po kilku latach decyduje się zapisać na listę oczekujących na przeszczep. Telefon, którego nigdy nie zapomni, ma miejsce 13 maja 1997 roku. Istnieje zgodne serce, możemy operować. Jadąc ze szpitala na operację, Domenica słyszy w radiu wiadomości o tragicznej śmierci studentki na Uniwersytecie La Sapienza i o decyzji jej rodziców o oddaniu organów. Jednak dopiero po operacji dowiaduje się, do kogo należało serce, które właśnie zostało jej wszczepione. Po wszystkim nawiązuje kontakt z rodziną Marty, który utrzymuje do dziś, była nawet na ślubie jej siostry. Wspiera też powołaną przez rodzinę Russo Fundację na rzecz popularyzacji donacji organów. Robi to zresztą razem z mężczyzną, który dostał po Marcie wątrobę. Obecnie Domenica Virzi jest babcią co najmniej 6 wnucząt, prawdopodobnie większej ich liczby, bo to jest informacja sprzed 6 lat, i na stoliku w swoim mieszkaniu, obok typowo babcinych świętych obrazków, trzyma też zdjęcie 22-letniej studentki prawa, którą każdego dnia wspomina i której serce wciąż bije w jej klatce piersiowej.